Zapraszam Państwa na dalszy ciąg opowieści o Francu Moritzu. Moim gościem dzisiaj jest dr Józef Tomasz Jurosz. Co robił Moritz w Koblencji?
Koblencja to bardzo odległe miasto, wydawałoby się od Śląska. Kiedy Wedding przeniósł się do Berlina, aby tam budować odlewnię, po jakimś czasie zaprosił Moritza do Berlina. I kiedy pokonano Napoleona, skończyły się wojny napoleońskie, w ramach ustaleń traktatu pokojowego we Wiedniu, państwo pruskie otrzymało w ramach reparacji wojennych rozległe tereny w zachodniej części dzisiejszych Niemiec, właśnie w okolicach Koblencji w Nadrenii. Tam państwo pruskie przejęło też taki stary, prymitywny zakład hutniczy w miejscowości o pięknej nazwie Zain i trzeba było ten zakład hutniczy zmodernizować, w związku z tym postanowiono ten zakład unowocześnić. Wysłano tam właśnie Franca Moritza, trafił tam w 1815 roku wiosną. Żonę Karolinę pozostawił w naszym Ozimku.
Mieszkała. Bo ona z Ozimka pochodziła, prawda?
Ona urodziła się koło Kluczborka. Ale od młodości, dlatego że jej ojciec pracował w naszej hucie, mieszkała na terenie Ozimka i tu się poznali. Więc tą Karolinę zostawił w Ozimku, a sam pojechał do tej dalekiej Koblencji, do tego Zain. Został zresztą po kilku latach także dyrektorem Departamentu Górnictwa w Bonn, ale w tym Zain poniósł wielkie zasługi. I dzisiaj tam rzeczywiście jest znany, złotymi literami o nim piszą. Nikt go zresztą tam do niedawna nie wiązał ani ze Śląskiem, ani z Polską, co za chwilę się okaże. Przede wszystkim wybudował nowe obiekty hutnicze, wybudował nowy piec, zmodernizował cały układ napędowy tamtejszego zakładu, wybudował linię produkcji armat seryjną i to, co dzisiaj jest najbardziej takim spektakularnym osiągnięciem, to zaprojektował i wykonał takie urządzenie wyciągowe z nad brzegu Renu do twierdzy górującej nad Koblencją. Niemcy o tym mówią Schienenfahrt, w przewodnikach można znaleźć na ten temat informacje, nawet znaleźliśmy informacje, że niejaki Moritz to zaprojektował i wykonał. Ostatnio udało nam się w archiwach Koblencji znaleźć 8 rysunków autorstwa Franca Moritza, tego urządzenia. Dzisiaj tego urządzenia nie ma, pozostało tylko miejsce, rynna taka w skałach wykuta, gdzie były tory specjalne do tego urządzenia, ale o urządzeniu przewodnicy oprowadzający po twierdzy Ehrenbrandstein nad Koblencją pamiętają.
Tomku, powiedziałeś, udało nam się znaleźć. To znaczy, że jeździsz, szukasz, śledzisz, jeden trop wskazuje ci na kolejny?
Tak. Rzeczywiście członkowie Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi próbują odtworzyć fantastyczną historię naszej huty, a ta historia naszej huty otwiera nam miejsca, które pozwalają na odkrycia zupełnie nieprawdopodobnych historii, czasem w bardzo odległych zakątkach Europy.
Z odległej Koblencji Franz Moritz trafia do Kielc. Jakim cudem?
No właśnie, historia jest bardzo barwna, chętnie ją opowiadamy. Wspomniałem, że zostawił swoją żonę Karolinę w Ozimku. Pisali do siebie listy. Te listy są dla nas rzeczywiście pięknym źródłem informacji, dlatego że nie tylko pisali do siebie, że się kochają, ale także opisywali wydarzenia. We wszystkich tych listach od 1815 roku przewija się jeden wątek. Karolina pisze, wracaj do domu, a Franz pisze, że ona powinna przyjechać do niego, dlatego że on tam ma doskonałą pensję. Warunki życia są tam dużo lepsze jak w malarycznym Ozimku i że tam jest nasza przyszłość. No, państwo pewnie się domyślają, kto w tym przekomarzaniu odniósł zwycięstwo. Z reguły kobiety stawiają na swoim. I w 1815 roku Franz Moritz ostatecznie wraca do Ozimka. Między innymi za sprawą wuja Karoliny, Schmidta, o którym powiemy podczas kolejnego naszego spotkania, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Wraca po to, żeby po kilku miesiącach przenieść się do Kielc, gdzie trafia jesienią 1818 roku i od razu zostaje przez Stanisława Staszica mianowany dyrektorem Departamentu Górnictwa i Hutnictwa w rządzie Królestwa Polskiego. Ten Wydział Górnictwa miał wtedy siedzibę w Kielcach, bo w Kielcach Staszic upatrywał miejsce, gdzie może rozwinąć gospodarczo polski ciężki przemysł. dlatego że w Górach Świętokrzyskich znajdowały się bardzo bogate zasoby najróżniejszych metali. Tam rzeczywiście rozwinięte było od niepamiętnych czasów górnictwo żelaza. Tam także można pojechać do Sielpi i zobaczyć, jak to w prehistorii wyglądało, ale także przez cały okres średniowiecza znajdowało się szereg stosunkowo prostych zakładów hutniczych. Staszic był przekonany, że z zaborcą, z Rosją, nie należy walczyć zbrojnie, że Polska nie ma szans na odzyskanie niepodległości przez walkę zbrojną. To było jego przekonanie. Wydaje się z punktu widzenia historii, że słuszne. Upatrywał możliwość odzyskania niepodległości przez rozwój gospodarczy i rozwój ekonomiczny Polski. Stąd idea budowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, którą nadzorował Franz Moritz.
Nieprawdopodobne.
Tak jest. Jemu zresztą w Kielcach zawdzięczamy bardzo wiele. Między innymi był budowniczym słynnej Huty Aleksander w kieleckim Białogonie. Dzisiaj jest to kielecka fabryka pomp.
Jakby ta jego twórczość i fantazja się rozwinęła, gdyby nie to, że zmarł stosunkowo wcześnie. Miał 49 lat.
Tak, stosunkowo.
Tyle dokonań.
Dotarłem do dokumentu, do aktu zgonu Franza Moritza. Świadkami tego aktu zgonu są osoby, które były z Franzem Moritzem z całą pewnością związane, a które potem, jak się okazało, kontynuowały jego dzieło. Mówię tutaj o właśnie inspektorze Schmidcie, mówię o Kriegerze, ale mówię także o Kadenie, Saksończyku, który po śmierci Moritza poślubił jego córkę, aby opiekować się całą rodziną.
Na dalszy ciąg tej pasjonującej historii zapraszamy Państwa za tydzień. Jak zawsze w piątek o 25. Gościem programu był dr Józef Tomasz Juros. Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.